Kurier Ekonomiczny.
Partnerem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest KGHM Polska Miedź.
A teraz gościem Radia Wnet prosto z 31. Forum Ekonomicznego w Karpaczu, dr Artur Bartosiewicz, ekonomista. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie, witam Państwa.
Forum w cieniu wojny, wojna wszystko zmienia. Jak teraz patrzy się na ekonomię, kiedy tuż za miedzą spadają bomby, giną ludzie, a łańcuchy dostaw, a gospodarka znajduje się w pewnej atrofii, można powiedzieć, przynajmniej na Ukrainie?
Na pewno z punktu widzenia tego, znaczy Ukraina jest w katastrofalnej sytuacji. Tu jednoznacznie możemy powiedzieć. Polska gospodarka nie ma takiego stanu negatywnego, jaka narracja jest prowadzona. To jest bardzo niebezpieczne w ogóle, w jaki sposób my się komunikujemy. Wydaje się, że jednoznaczna informacja o tym, że Polska jest bezpieczna, że pomimo tego, że mamy przy granicy wojnę, jest ważna dla każdego przedsiębiorcy, dla każdego inwestora. Jeżeli od początku wojny my komunikujemy się w sposób ostry, że to jest nasza wojna, że może okazać się, że Rosja po Ukrainie wejdzie do nas, to proszę pomyśleć, jak odbierają tą informację polscy przedsiębiorcy, polscy inwestorzy. To jest bardzo niebezpieczna narracja. My musimy komunikować jednoznaczny przekaz o tym, że Polska jest bezpieczna, że rzeczywiście wojna jest u naszych granic, ale my pomagamy, my zapewniamy bezpieczeństwo tym wszystkim, którzy do nas zmigrowali. My też zapewniamy bezpieczeństwo łańcuchów dostaw na poziomie krajowym. To, co jest oczywiście niebezpieczne i ryzykowne, to całe przeorganizowanie łańcuchów dostaw, szczególnie ze względu na to, że my patrzymy z jednej strony na wojnę, ale tak tą wojnę rzeczywistą, która toczy się na Ukrainie, ale tak naprawdę wojna toczy się między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. I odpryski tego my jako gospodarka będziemy czuli, nawet jeśli wojna się zakończy w krótszym lub dłuższym terminie. I to jest to, na co warto jest zwrócić uwagę, analizując i sposób komunikacji, tak jak powiedziałem, ale też kształtując nowy sposób zarządzania gospodarką w Polsce.
Ale pan jako ekonomista, jako osoba, która doradzała na szeregu ministerstw, patrzy teraz na tą ekonomię inaczej. To jest tak, że wy inaczej ją rozumiecie, że rząd inaczej reaguje, że przedsiębiorcy inaczej działają, że ta sytuacja wojenna jest inna od tej, którą
w roku 19-18. Ale oczywiście, że ona jest inna, bo to nie jest tak, że my możemy sobie uznać, że tego zjawiska wojennego nie ma. Ono jest, ono ciąży, ono buduje lęki, ono buduje obawy, ono buduje zjawisko, które w jakiejś części, które odczuwamy wszyscy, czyli inflację, konieczność podejmowania decyzji w wymiarze polityki pieniężnej, w wymiarze polityki gospodarczej, to nie jest obojętne. Więc jakby jesteśmy w tym zakresie zmuszeni do podejmowania zupełnie innych decyzji, biorąc pod uwagę, czy filtrując to wszystko przez pryzmat wojny.
Na ile jest tak, że teraz państwo ma większą rolę?
Państwo bezwzględnie przejęło rolę. Musi przejąć.
Ale wiodącą rolę? Jaka jest ta rola państwa w gospodarce?
Znaczy, na czas wojny w każdym wymiarze państwo staje się decydujące ze względu na bezpieczeństwo, ze względu na moc oddziaływania, ze względu na legislację, która może ograniczyć lub wygenerować dodatkowe koszty. To wszystko musi być brane pod uwagę.
Na ile głęboko państwo powinno wchodzić?
Państwo powinno wchodzić w momencie, kiedy widzi wyraźnie i dostaje sygnały, że przedsiębiorcy mają w jakimkolwiek wymiarze kłopot. Państwo nie może tu być obojętne, nie może być spóźnione z reakcją. Państwo musi dzisiaj bardzo jednoznacznie nasłuchiwać tego wszystkiego, co dzieje się w przestrzeni.
Dobrze, gdzie jest kapitalizm? Gdzie jest zaradność przedsiębiorcy? Mamy ten suchy węgiel i CO2. I przedsiębiorcy mówią rządzie, przywieź mi tu suchy węgiel. A może powinien rząd powiedzieć, przedsiębiorco, tu jest problem, znajdź gdzieś indziej. Działaj, bądź kreatywny.
Ale oczywiście, że rząd musi dokonywać wsparcia przedsiębiorców w sposób aktywny, znaczy w taki sposób, żeby oni proaktywny, żeby oni też zmieniali swoje zachowania. Ale państwo nie może budować problemów dla przedsiębiorców, a potem wycofywać się w momencie, kiedy to decyzje władcze zadecydowały o dzisiejszej sytuacji przedsiębiorców. Znaczy, państwo nie może umywać rąk.
Jasne, ale to nie państwo polskie decyduje za ceny gazu na
nie,
przykład.
Nie państwo polskie decyduje o cenach gazu, ale państwo polskie przez lata miało wpływ na to, jak kształtuje się system energetyczny w Polsce. Nie można udawać, że państwo nie miało wpływu na to. Dzisiaj nie jest problem, panie rektorze, po jakich cenach kupujemy gaz, węgiel. Problem jest odczuwany przez przedsiębiorców. Czy ten gaz i węgiel będzie? To jest jedno. A dwa, czy w przyszłości ten problem zostanie rozwiązany. Bo przedsiębiorcy mają świadomość, że mogą być nawet najcięższy, najtrudniejszy okres w ich życiu, ale jeżeli jest perspektywa pozytywna, przedsiębiorcy kupują, inwestują w perspektywę. Nie w to, co się obecnie dzieje.
Jasne, ale to rodzi problemy. Patrzmy na węgiel, zaraz zobaczymy nawozy. Były już są propozycje, żeby rząd stabilizował cenę tony nawozów na 3000 i znowu będzie kłopot, jak to zrobić.
Ale oczywiście, że oczekiwań ze strony poszczególnych sektorów, branż będzie dużo. Trzeba wyraźnie, jednoznacznie powiedzieć, które obszary w państwie mają być chronione, a które zostawiamy ze względu na niemoc, siłę i wielkość państwa i muszą być wygenerowane niestety koszty związane z wojną, z tym zjawiskiem popandemicznym. Ale nie można mówić, że ta część gospodarki, której beneficjentami jest najbiedniejsza część społeczeństwa, ma pozostawiona być sama sobie.
Na ile jest tak, że w tej chwili, no bo była taki moment, kiedy mówiono, klasyczna ekonomia działa. Rząd za dużo dał w tarczy dla przedsiębiorców antycovidowej, za dużo wpompował pieniędzy w rynek, więc mamy inflację. To jest tak, że jednak cały czas nie wracamy do tych podstawowych, klasycznych zasad ekonomii.
No, oczywiście, że powinniśmy brać je pod uwagę i analizować i nie udawać, że świat nagle zaczął zachować się inaczej. Problem polega tylko i wyłącznie na tym, czy korzyści z takiego działania są większe niż koszty. Dwa, w momencie, kiedy uruchamiamy takie instrumenty i mamy świadomość, powinniśmy mieć na świadomość ich następstw. W momencie, kiedy uruchamialiśmy tarczę antykryzysowe. Ja mówiłem wyraźnie, będzie zjawisko odbicia na rynku. To znaczy, że bank centralny nie powinien udawać, że za rok, za dwa takiego zjawiska nie będzie. Ono było. Ale jeżeli Narodowy Bank Polski, prezes Narodowego Banku Polskiego w 2021 roku udawał, że inflacji nie ma i zaklinał rzeczywistość, nie próbując udawać, że nie ma związku przyczynowo-skutkowego między wtłoczeniem do gospodarki ponad 200 miliardów i wyniku, jakim jest zjawisko inflacyjne, ono było spodziewalne. Więc przestańmy udawać, że czegoś nie ma, przygotujmy się zarówno na moment, kiedy trzeba pomóc, ale też na troszeczkę sprzątanie czy ograniczenie negatywnych skutków tego, co robimy. Interwencja państwa jest niezbędna, tylko interwencja państwa musi widzieć nie tylko moment euforii, kiedy ktoś jest zadowolony z określonych działań, ale również umieć przewidzieć następstwa w różnych sektorach, w których te nasze działania mogą negatywnie zadziałać.
Mamy w tej chwili niesłychanie rozchwianą sytuację walutową, inflacyjną, także gospodarczą, chociażby budownictwo to jest segment, który w zasadzie już jest w recesji, który już od paru miesięcy jest.
Panie rektorze, no ale dlaczego? Dlatego, że uruchomiliśmy cały system podwyżek stóp procentowych, co jest bardzo zasadne, tylko ja cały czas powtarzam, że łącznie z podwyższaniem stóp kosztów kredytu, jeżeli już, to ten koszt kredytu powinien być wobec nowych zobowiązań, a nie wobec starych, podnoszony, a dwa, a gdzie jest podwyżka na depozytach? Znaczy, lepszym mechanizmem ściągania pieniędzy z rynku są wysokie depozyty niż wysoki koszt pieniądza w wymiarze kredytu, bo ten wysoki koszt pieniądza w wymiarze kredytu doprowadza do pauperyzacji, czyli do biedy, a bieda jest dzisiaj nam najmniej potrzebna.
Panie doktorze, to jeszcze jedno pytanie głosem przedsiębiorców, którzy mówią, my tego nie wytrzymamy, nie wytrzymamy rosnących kosztów pracy, bo one też rosną, presja płacowa wcale nie maleje i do tego zaraz przyjdą znacznie wyższe podatki za energię, za prąd, za gaz. To jest też pole do popisu dla rządu?
Tak.
Tam, co powinien zrobić rząd z energią dla przedsiębiorców?
Państwo musi, tak jak powiedziałem, wybrać sektory, które są najbardziej wrażliwe i to, co wspomniałem, musi chronić tą część społeczeństwa, która jest najbiedniejsza. Nie zrównać wszystkim i wprowadzać te same zasady, bo każdy sektor będzie oczekiwał wsparcia, ale konkretnie zdecydować. Dobra strategia, która i komunikacyjna również, która mówi, że nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego, ale jesteśmy w stanie uruchomić wsparcie dla tych bezwzględnie sektorów związanych z żywnością, z bezpieczeństwem lekowym, to co jest naprawdę niezbędne.
Dobrze, a restauracje?
Restauracje nie są. Nie, to nie chodzi o to.
Restaurator
nie jest
dostanie teraz, płacił 3000, przykładowo dostanie 10 tysięcy rachunku za prąd.
Ale to nie jest podstawowa potrzeba. Znaczy ja rozumiem,
czyli niech plajtuje?
Słucham?
Czyli niech plajtuje?
Nie będzie plajtować. Znaczy to tutaj trzeba szukać możliwości wsparcia dla konsumentów i to jest realizowane, ale też trzeba zwrócić uwagę na fakt, że to nie jest podstawowa potrzeba. Państwo nie może zaspokajać wszystkich potrzeb. Znaczy nie będzie w stanie tego zrobić. Znaczy trzeba dokonać, to jest bolesnej, ale decyzji i selektywności w tych decyzjach.
To już na koniec, jak pan patrzy na obecny budżet, który już został pokazany na rok przyszły, w tym budżecie są środki, są możliwości, żeby ten trudny rok przyszły przetrzymać, pomóc tym najbardziej
finanse
potrzebującym?
Finanse publiczne w Polsce są w dobrej kondycji. Inflacja wbrew pozorom zadziała pozytywnie na wpływy podatkowe, bo to jest naturalne. Ten budżet, mamy nadzieję, że pomimo deficytu dosyć znacznego, ponad 60 miliardów, będzie wykonalny. Może okazać się, jeżeli rzeczywiście sytuacja zewnętrzna będzie pogarszała nasze warunki gospodarowania, że trzeba będzie szukać dodatkowych wpływów budżetowych. Ale racjonalne, ostrożne zaplanowanie budżetu daje szansę jego wykonania.
A to wyciąganie wydatków poza budżet do PFR-u, do BGK-u, do innych instytucji?
To jest niezbędne na danym momencie zarządzania, ale niestety kosztowne z punktu widzenia przyszłych pokoleń. Znaczy, przyjęto taką strategię zarządzania państwem. Jest na to przyzwolenie, jest zgoda polityczna, przynajmniej tej części rządzącej, ale wydatków się nie da ukryć, kosztów się nie da ukryć. One prędzej czy później będą musiały być spłacone.
Nie, no, to będzie jednak ostatni temat KPO, bo to wychodzi z badań, że wielu Polaków uważa, że te pieniądze z KPO pozwolą odegnać kryzys, zażegnać kryzysowi. Czekają na te pieniądze trochę jak na święty graal.
Nie, to jest mylne rozumowanie na temat KPO. KPO to nie są środki, które przyjdą do nas i rozwiążą magicznie nasze problemy. KPO, gdybyśmy rozmawiali o mechanizmie dotacyjnym, bezzwrotnym, tak jak to się dzieje w przypadku polityki spójności, funduszy strukturalnych, zgodziłbym się z takim rozumowaniem. Ten mechanizm nie działa w ten sposób. My w tym mechanizmie musimy zrealizować inwestycje z własnych środków, a potem czekać na refundację wydatków. Problem polega na tym, że kwalifikowalność wydatków w ramach KPO nie została określona, więc może być tak, że my zrealizujemy inwestycji, a pieniędzy nigdy nie zobaczymy.
Powiedział Artur Bartosiewicz, ekonomista, który obserwuje forum i był naszym wprowadzającym w ten dzień na forum ekonomicznym w Karpaczu. Panie doktorze, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Kurier Ekonomiczny.
Partnerem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest KGHM Polska Miedź.